Teraz na moment informacja ekonomiczna. Kurs franka ponownie przekroczył 4 zł przy słabnącej pozycji złotego, a już w październiku decyzję w kwestii kredytów frankowych wyda Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Posłuchajmy, co na ten temat ma do powiedzenia Jerzy Bielewicz, finansista, Gazeta Bankowa.
Pierwsza rzecz, którą należy tutaj powiedzieć, to, że wyrok TSUE będzie korzystny dla Polski. Nie tylko dla frankowiczów, ale dla Polski. Dlaczego? Dlatego weźmy przykład konkretnego kredytu frankowego za 300 tysięcy złotych. To kwota początkowa na 25 lat. Co się dzieje z tym kredytem? Wartość tego kredytu mniej więcej wzrosła o 2 razy. Czyli do spłacenia ten, kto wziął 300 we frankach, ma teraz 600 tysięcy złotych. Jeśli sądy zaczną orzekać zgodnie z wyrokiem TSUE, a TSUE nie ma wyboru, dlatego że prawo europejskie od lat jest jednoznaczne i te prawo europejskie Polska za rządów PO-PSL nie chciała wprowadzać, jeśli chodzi o sektor bankowy. Gdyby wprowadzała to prawo, to sytuacja frankowiczów już dawno, o wiele wcześniej, już w 2008, 2009 byłaby lepsza. Jednak rząd PO-PSL odkładał wprowadzania bankowych dyrektyw Unii Europejskiej chroniących konsumentów. Więc TSUE nie ma wyboru. Wyrok będzie zgodny z przewidywaniami. I co się dzieje z tym kredytem za 300 tysięcy? Ten kredyt przejdzie na złotówki z dniu wypłaty złotówek po takim kursie, czyli po prostu będzie to kredyt złotówkowy w wysokości 300 tysięcy, który był spłacany od 12-13 lat. W związku z tym połowa tego kredytu, bo to jest mniej więcej w połowie czasu spłacenia, jest już spłacona, czyli zostaje 150 tysięcy. Ale w ciągu tych kilkunastu lat banki sobie naliczyły zbyt dużo odsetek, bo te odsetki były liczone od franka szwajcarskiego, którego wartość cały czas rosła. Więc tak mniej więcej 60 tysięcy odsetek bank będzie musiał oddać, czyli zmniejszyć bilans kredytu do spłacenia. I to jest 60-70 tysięcy, czyli zostaje do spłacenia 90 tysięcy. Po oprocentowaniu takim jak dla franka, bo taki będzie wyrok, czyli praktycznie zerowym. Czyli będzie 90 tysięcy złotych zamiast 600 tysięcy złotych, będzie 90 tysięcy złotych, praktycznie bez odsetek, czyli sama spłata kapitału.
No dobrze, ale
dlaczego to będzie korzystne dla nas wszystkich? Dlatego, że ci wszyscy frankowicze nagle okaże się, że staną się bardzo, bardzo zasobnymi konsumentami. W mojej ocenie wyrok TSUE doprowadzi do tego, że będziemy mieli do czynienia z kolejnym takim impulsem fiskalnym.
Jerzego Bielewicza, finansisty i publicysty Gazety Bankowej.
A w poranku wnet gościliśmy także publicystę i redaktora naczelnego tygodnika Do Rzeczy, Pawła Lisickiego, który w rozmowie z Krzysztofem Skowrońskim tłumaczył swoje słowa względem dokumentu podpisanego w Abu Zabi przez Najwyższy Komitet do Spraw Braterstwa, w którym napisano, że, tutaj cytat, pluralizm i różnorodność religii, koloru skóry, płci, rasy i języka są wyrazem mądrej woli Bożej, z jaką Bóg stworzył istoty ludzkie. Pan Lisicki stwierdził, iż, kolejny cytat, dokument mówiący, że Bóg chce, żeby istniały różne religie, oznacza zaprzeczenie całej religii chrześcijańskiej. Dlaczego?
Te słowa dotyczyły dokumentu podpisanego przez papieża Franciszka i przedstawicieli świata muzułmańskiego w Abu Zabi w czasie podróży papieskiej do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. I to zdanie, zresztą cały ten dokument, był, można by powiedzieć, czy stał się pewnego rodzaju taką, nie wiem jak to powiedzieć, kartą, w oparciu o którą zaczął działać, to się nazywa w tej chwili, Najwyższy Komitet do Spraw Braterstwa Ludzkiego, przedstawicieli nauczyciele świata muzułmańskiego, czyli tych uniwersytetu Al-Azhar i innych, wysłali tam swoich przedstawicieli, papież wysłał swoich, na tekst tego dokumentu stanowi moim zdaniem jawne zerwanie z tą tradycją chrześcijaństwa.
Bo?
Jeśli Pan Bóg chce różnych religii, jeśli pozytywna wola Boga polega na tym, że istnieją islam, chrześcijaństwo, judaizm, no to cała nauka dotycząca misji, sensu nawracania, mówienia o tym, że Chrystus jest jedynym zbawicielem, że wiara jest do zbawienia koniecznie potrzebna, wszystko to okazuje się kompletnie funta kłaków warte, no bo jaki sens ma nawracanie w sytuacji, kiedy, co więcej, można by nawet wręcz powiedzieć, że głoszenie chrześcijaństwa byłoby formą sprzeciwiania się woli Bożej. Jeśli Bóg chce, żeby istniały różne religie, no to jaki sens ma nawracanie, czyli głoszenie ludziom niewierzącym Chrystusa po to, żeby przyjęli chrześcijaństwo? No, wydaje by się to działalnością kompletnie pozbawioną nie tylko sensu z punktu widzenia logicznego, ale też wręcz działaniem sprzeciwiającym się woli Bożej. A drugi element, już nie odnoszący się do samego chrześcijaństwa, no to jest pogodzenie się z wizją Boga, który jest wewnętrznie sprzeczny. No bo to jest ten sam Bóg, który wysyła swojego Syna po to, żeby on poniósł ofiarę i śmierć za ludzi, i ten sam Bóg muzułmanom na przykład nakazuje, żeby w tego Syna jako Zbawiciela nie wierzyli, prawda? Tak samo ten sam Bóg mówiłby Żydom, że ten Bóg, że ten Syn nie był Mesjaszem, więc byłby to Bóg, który wysyła sprzeczne sygnały, jest wewnętrznie sprzeczny i w zasadzie nie może być bytem osobowym, chyba że uznamy, że byt osobowy może łączyć w sobie tyle sprzeczności i tyle wewnętrznych, kompletnych rozchwiań. No, bardzo dziwny dokument, kompletnie moim zdaniem nie do pogodzenia z tradycją, ze zdrowym rozsądkiem, z wiarą, ze wszystkim, z czym chcemy.
Dokument ten został podpisany przez ojca świętego Franciszka?
Ten dokument został przez niego podpisany. Co więcej, wprost o ten dokument pytał go kilka tygodni później w takim spotkaniu, to się nazywa ad limina, to jest spotkanie poszczególnych biskupów poszczególnych krajów z papieżem, biskup z Kazachstanu, Atanasiusz Schneider, no i zapytał go, właściwie dając taką próbę interpretacji, tak można powiedzieć, czy chodzi tutaj o tak zwaną wolę Boga dozwalającą, czyli zezwalającą, czy dopuszczającą. No zgodnie z nauką katolicką Bóg rozdzielamy w Bożej woli jakby dwa sposoby działania. Jedna to jest ta, kiedy Bóg faktycznie czegoś chce, a druga, czy kiedy na coś zezwala ze względu na inne dobro. No i nauka katolicka oczywiście mówi, że różne religie istnieją nie w sensie pozytywnym, dlatego, bo Bóg ich chce, bo Bóg chce tylko jednej religii prawdziwej, czyli w tym przypadku chrześcijaństwa, czy kościoła rzymskokatolickiego, ale ze względu na inne dobro, a tym innym dobrem jest na przykład wolność człowieka. Wolność człowieka, który sprawia, że człowiek może dokonywać również błędnych wyborów. I tak tego naucza Kościół, natomiast nigdy nie nauczał, że Bóg chce pozytywnie innych religii. No i papież powiedział w czasie tego spotkania, że tak to należy rozumieć, ale nikt to, że on tak powiedział, no po pierwsze nie zmienia faktu tego, co podpisał, po drugie z tego, co podpisał, się nie wycofał, po trzecie nie pokazała się żadna inna oficjalna interpretacja ze strony Watykanu, która by pozwalała ten tekst interpretować inaczej, niż on został napisany.
Posłuchajmy, co na temat koalicji klubu Kukiz 15 z Polskim Stronnictwem Ludowym ma do powiedzenia lider ugrupowania klubu Kukiz 15, Paweł Kukiz.
A ja się nie zapisałem do PSL-u, tylko PSL wpisał moje postulaty do swojego programu. To jest zasadnicza różnica. PSL wpisał do swojego programu postulaty, które po wejściu w życie likwidują patologię we wszystkich partiach politycznych. I w PiS-ie, i w PSL-u, i w SLD, i w innych, proszę pana, partiach politycznych. To jest dla mnie istotne, ponieważ sam takich sił nie mam sprawczych, by to zrobić. Nie mam pieniędzy na stworzenie dużej opcji politycznej, mogącej się postawić na przykład propagandzie Kurskiego, no to robię to, co robię, by wprowadzić te postulaty w życie, które demokratyzują państwo i które mogą zapobiec dalszemu, znaczy po prostu państwu autorytarnemu. Proste.
Ilu...
To nie jest na zasadzie takie, że się, wie pan, zapisałem do PSL-u i korzystam, nie wiem, z jakichś spółek komunalnych czy spółek Skarbu Państwa, tak jak to robią wszystkie partie polityczne. Nie. Wpisałem postulaty Kukiz 15 do programu, czy wpisaliśmy do programu Polskiego Stronnictwa Ludowego i mam nadzieję, że te postulaty, że dojdzie do takiej sytuacji, że te postulaty wprowadzi się w życie i będziemy w końcu mogli mieszkać w państwie demokratycznym.
Ale pan wie, że partie opozycyjne mogą wpisać sobie wszystko do swojego programu, bo i tak wiedzą, mają prawie pewność, że nie będą go realizować.
A dlaczego jaką pewność, że nie będą go realizować?
No bo nie wygrają.
Pan jest pewny, że PiS wygra wybory?
Znaczy na pewno zdobędzie najwięcej głosów. No tak wynika ze wszystkich badań, czy będzie samodzielnie rządzić. Tego nie wiadomo oczywiście, to się okaże.
13. No to chodzi, więc jeżeli nie będzie mógł rządzić na przykład samodzielnie Prawo i Sprawiedliwość, czy druga opcja nie będzie mogła rządzić samodzielnie, wówczas wspólnie z PSL-em, jako podstawowy warunek umożliwienia władzy jednej z dwóch opcji, dajemy przyjęcie przez tą opcję i zrealizowanie postulatów zmiany ordynacji wyborczej, obligatoryjnego referendum dla władz, prowadzenia sędziów pokoju i tak dalej. Proste.
A czy w nowym parlamencie wspólny klub parlamentarny stworzy pan z PSL-em, czy to jest porozumienie tylko dotyczące wyborów, a potem...
Panie redaktorze, to wszystko nie ma znaczenia, czy ja wspólnie z PSL-em, czy wspólnie z PiS-em, czy wspólnie z Platformą, czy wspólnie z Czarzastym, czy wspólnie z Biedroniem. Znaczenie ma to, czy uda się doprowadzić do tego, by postulaty, które niosę od wielu lat, czyli postulaty nadające państwu charakter republikański, charakter demokratyczny, będą mogły być zrealizowane. Jest mi obojętne, jakie to będą, proszę pana, konfiguracje, z kim, kto będzie w jakiej, jaka posłanka w jakiej spódniczce, a poseł w jakich spodniach i w jakich będą mieli humory. Mnie interesuje jedna rzecz. Wprowadzenie postulatów Kukiz 15 w życie. Postulatów, które dodały w Polsce charakteru państwa demokratycznego. Ale... To ma zaznaczenie, czy ja będę miał klub, czy nie. Jeśli będzie sytuacja taka, która będzie wymagała klubu, to będzie klub. Jeśli będzie sytuacja taka, która będzie wymagała, nie wiem, trzech kół, to będą trzy koła. No.
To był komentarz Pawła Kukiza, przewodniczącego klubu Kukiz 15. A my na sam koniec Kuriera w Samopołudnie mamy połączenie z panią Jolantą Hajdasz, redaktor naczelną Wielkopolskiego Kuriera Wnet. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I mamy informację, że jedzie pani teraz do Warszawy na muszę świętą celebrowaną przez arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. No to opowiedzmy, o której godzinie odbędzie się musza i gdzie.
Tak, bo jest wyjątkowy dzień i wyjątkowe miejsce, wyjątkowa msza, dlatego że dziś mija 66. rocznica aresztowania prymasa Stefana Wyszyńskiego i jego sekretarza, arcybiskupa Antoniego Baraniaka. I tak jak prymas był tylko internowany, to jego sekretarz trafił na Rakowiecką i dzisiaj będzie msza święta właśnie w dawnym więzieniu, w dawnym areszcie przy ulicy Rakowieckiej 37 w Warszawie, w intencji wszczęcia procesu beatyfikacyjnego arcybiskupa Antoniego Baraniaka i będzie tę mszę koncelebrował, bo nie wiem, pewnie nie będzie sam, arcybiskup Marek Jędraszewski, który, przypomnę, jest autorem głównego naukowego dzieła historycznego pokazującego heroizm arcybiskupa Antoniego Baraniaka. 10 lat temu, w 2009 roku, książka Teczki na Baraniaka ujrzała światło dzienne i więc myślę, że będzie to bardzo wyjątkowe msza właśnie w tych miejscu, w Muzeum dzisiaj Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych w Warszawie. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Od 18.30 można tam już będzie sobie wchodzić. Jest to otwarte dla wszystkich, żadnych wejściówek, żadnych problemów nie będzie przy wejściu, więc każdy, kto będzie miał taką potrzebę, niech przyjdzie, niech po prostu będzie razem tego dnia w czasie tej mszy z nami wszystkimi, z tymi, którzy chcą pamiętać o zasługach i prymasa, i arcybiskupa Baraniaka, i dla naszego kościoła, i dla państwa polskiego.
Bardzo serdecznie dziękuję. To była informacja dla słuchaczy Radia Wnet. Rozmawialiśmy z panią Jolantą Hajdasz, redaktor naczelną Wielkopolskiego Kuriera Wnet.